lubię wracać do Florencji. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że włoskie miasto nad rzeką Arno mogłoby swoimi zabytkami obdarzyć kilka niewielkich państw. Nie wyobrażam sobie wizyty w toskańskiej stolicy bez nawiedzenia kościoła Świętego Krzyża, Santa Croce. Stoi on na placu o tej samej nazwie, który dziś jest miejscem spotkań towarzyskich, turniejów, ba, czasem nawet meczów piłki nożnej. Święty Krzyż stanowi jeden z największych kościołów franciszkańskich Włoch i został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. Wnętrze to typowy gotyk i wczesny renesans. Fasada to XIX-wieczny neogotyk. Kościół został zaprojektowany na planie litery T, czyli krzyża egipskiego. Szerokość głównej nawy to niemal 40 metrów, stąd nie sposób było oprzeć dachu na kamiennych łukach. Konieczne stało się zastąpienie ich drewnianymi belkami. Proszę Państwa, w niedzielny, adwentowy poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Rzeczywiście, ilość dzieł sztuki jest we Florencji, a w tym w kościele Świętego Krzyża zatrważająca. Nie sposób ich nawet wyliczyć. Jednak pierwsze kroki po wejściu do kościoła kieruje zawsze w jednym kierunku – zwiastowanie Donatellego. Ta rzeźba wygląda imponująco, ujmująco. Prezentuje archanioła Gabriela klęczącego przed Maryją. Nieodwrotnie, jak ma to miejsce na innych przedstawieniach tej sceny. Boski posłaniec zdaje sobie doskonale sprawę, przed kim stoi. Oddaje pokłon Matce samego Boga. Czy można się spodziewać, że właśnie tak wyglądała rozmowa Maryi z archaniołem w galilejskim Nazarecie? To Maryja w tych dniach adwentowego oczekiwania jest dla nas najpiękniejszym wzorem wyczekiwania narodzenia Jezusa. Pielgrzymi odwiedzający Nazaret chętnie zaglądają do niewielkiego kościoła noszącego imię Gabriela. Zbudowano go przy źródle, które w czasach Maryi było jedynym ujęciem wody w miasteczku. Matka Jezusa musiała przychodzić właśnie tu, aby korzystać ze studni. I tutaj także, według tradycji, anioł Gabriel miał pojawić się przed Najświętszą Maryją Panną, by powitać ją słowami „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. Tak przynajmniej twierdzi autor apokryfu zatytułowanego Protoewangelia Jakuba. Gdy Maryja wróciła do domu, zasiadła, by tkać zasłonę do świątyni jerozolimskiej. A wówczas ponownie pojawił się przed nią Gabriel i rozegrała się dalsza część sceny zwiastowania. Gdy Boży posłaniec stanął przed młodziutką Maryją, nazwał ją tajemniczym imieniem Kecharitomene. Ten grecki termin oznacza pełna łaski. W szóstym miesiącu, mówi Łukasz Ewangelista, posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ciekawe, proszę Państwa, że Biblia wielokrotnie mówi o ludziach wypełnionych Bożą łaską. Jednak za każdym razem pojawia się tam fraza złożona z dwóch wyrazów. O Szczepanie, pierwszym męczenniku, mówi się w Dziejach Apostolskich, iż był pełen łaski. Jednak Łukasz używa tam sformułowania złożonego z dwóch słów. Pleres charitos, pełen łaski. Tymczasem w przypadku Maryi ten sam autor sięga po termin, który w Nowym Testamencie nie pojawia się nigdzie indziej. Ewangelista stara się wyraźnie odróżnić postać Maryi, Matki Jezusa, od innych postaci, które również obdarzone były łaską. Łukasz z pochodzenia był Grekiem, mógł więc sobie pozwolić na takie gry słowne. Otóż, proszę Państwa, to Łukaszowe opowiadanie o zwiastowaniu należy do specyficznego gatunku literackiego, gatunku obecnego w Biblii. Egzegeci nazwali go gatunkiem opowiadań o powierzeniu misji przez Boga. Jednym z elementów formalnych takich opowiadań jest bezpośrednie zwrócenie się do osoby, której powierzane jest nowe zadanie. Zwrócenie się po imieniu. Popatrzmy, tak było na przykład w przypadku Mojżesza, który zbliżał się do płonącego krzewu, a któremu Bóg powierzył misję wyprowadzenia Izraelitów z niewoli w Egipcie. Autor Księgi Wyjścia pisze: gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, aby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. Tak było z Gedeonem, sędzią, którego Boży posłaniec nazywa dzielnym wojownikiem i zapewnia go identycznymi słowami, jakie usłyszała Maryja: Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. To dzielny wojownik można potraktować jako imię własne. Tak było także z niejakim Samuelem, ostatnim sędzią, któremu Bóg powierzył misję namaszczenia Saula na króla Izraela. Autor biblijny pisze: przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Zestawienie sceny zwiastowania z tymi opowiadaniami o powierzeniu misji nasuwa przypuszczenie, że kecharitomene, pełna łaski, użyte zostało przez Łukasza jako imię własne Maryi. Bibliści jednym chórem przyznają, że starotestamentowe perykopy z tego gatunku dostarczyły Łukaszowi potrzebnego schematu, w który mógł wbudować scenę zwiastowania. Można więc z powodzeniem przyjąć taką interpretację, w której anioł wita słowami Maryję, nadając jej nowe imię: bądź pozdrowiona, pełna łaski, ta, która najpiękniej oczekiwała na narodzenie własnego syna. Proszę Państwa, w tych ostatnich już dniach adwentowego oczekiwania budzi się kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha. A właśnie tego wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.